17 sierpnia, niedziela. Do Gdańska pojechaliśmy dwoma samochodami. To tak dla bezpieczeństwa. Pierwszy jedzie na Przynętę dla ewentualnych kontroli milicyjnych. Ulice były puste, spotkaliśmy jakiś zagubiony radiowóz, ale kontroli nie było. Zacząłem nabierać przekonania, że wczoraj władze były pewne przerwania strajków po podpisaniu porozumienia przez Wałęsę i teraz czekają na rozwój wydarzeń i dyrektywy z Warszawy, bo bez nich nie potrafią podjąć decyzji. Dojechaliśmy bez niespodzianek. W Stoczni Gdańskiej trwały przygotowania do mszy, ale to nie była ta sama stocznia z czwartku. Dziwnie pusto. Nieliczne grupki milczących ludzi w niczym nie przypominały tych niezłomnych z pierwszego dnia strajku. Sala BHP prawie pusta. Przedstawiciele kilkunastu strajkujących zakładów drzemali w dziwnych pozach. Odnalezienie znajomych zajęło mi trochę czasu. Przywykłem już do pewnego porządku, jaki mimo wszystko panował w naszej stoczni. W końcu znalazłem ludzi z WZZ-ów. Alina z Anią podekscytowane relacjonowały mi wczorajsze wydarzenia. Andrzej Gwiazda opowiadał o kulisach tworzenia międzyzakładowego komitetu strajkowego i przedstawił mi w zarysie jego cele i zadania. Oczywiście to tylko plany na przyszłość, bo widziałem wyraźnie, że wczorajszy błąd zasadniczo wpłynął na wszystkich. Wyczuwałem pewną ostrożność w formułowaniu strategii dalszego rozwoju strajku. Przeczytałem deklarację utworzenia MKS-u i złożyłem podpis jako reprezentant stoczni imienia Komuny Paryskiej w Gdyni. Moje pytanie, jak to możliwe, że Wałęsa, który tak nieodpowiedzialnie postąpił wczoraj, nadal ma prowadzić strajk, pozostawało bez odpowiedzi. Na pierwszym posiedzeniu MKS-u niewiele było do ustalania. Dążyć do rozszerzenia strajków na inne zakłady Trójmiasta, przyjmowanie ich do MKS-u, oczekiwanie na reakcję władz. Stocznię Gdańską opuściłem w chwili, gdy rozpoczynała się msza. Przysłuchiwałem się chwilę słowom duchownego i coś mi nie pasowało. Oczekiwałem wsparcia strajkujących, a ten ksiądz mówi o potrzebie pracy. To jakieś nieporozumienie. Na prośbę kolegów z MKS-u pojechałem na spotkanie do portu gdańskiego. Tutejszy komitet strajkowy z dużą rezerwą traktował MKS. Byli pełni obaw, czy aby w Stoczni Gdańskiej znowu nie stanie się coś nieprzewidzianego. Zapewniłem ich o stabilności i odpowiedzialności. Już nie decyduje sam Wałęsa, lecz przedstawiciele wszystkich strajkujących zakładów. Ale zbytniego entuzjazmu nie widziałem. Musiałem wracać do Gdyni, żeby zdążyć na mszę w naszej stoczni. Plac przed stocznią wypełniony był przybyłymi na mszę mieszkańcami Gdyni. Informacja do nich mogła dotrzeć jedynie tak zwaną pocztą pantoflową, a mimo to było kilka tysięcy osób. W stoczni wszystko gotowe. Wokół prowizorycznego ołtarza polowego zebrali się prawie wszyscy strajkujący. Błyszczały instrumenty stoczniowej orkiestry. Nastrój uroczysty. W milczeniu oczekiwaliśmy czegoś ważnego. Z rozmieszczonych wokół licznych głośników popłynęły słowa kapłana. Pamiętajcie, w nadzwyczajnych okolicznościach, w których jesteście obecnie, kapłani mogą udzielić zgromadzonym tutaj stoczniowcom ogólnego rozgrzeszenia win i grzechów. Ale pamiętajcie o tym, kiedy wrócicie do swoich rodzin, do swoich domów, postarajcie się przystąpić do spowiedzi świętej i te grzechy, za które dzisiaj Boga przepraszacie, starajcie się na spowiedzi świętej wyznać. Po to udzielamy tego rozgrzeszenia, abyście w pełni mogli uczestniczyć w ofierze eucharystycznej mszy świętej, czego wyrazem zewnętrznym będzie komunia święta jako ludzi wierzących, jako praktykujących katolików, jako tych, którzy idą za Chrystusem całym swoim sercem i duszą. I dlatego teraz wspólnie odmówmy razem spowiedź powszechną.
Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo sprzeczyłem myślomowo uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami wszechmogący Bóg i odpuściwszy nam grzechy, naprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Ręce, zmiłuj się nad nami.
Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna, zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Niech wam udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam wam grzechy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Męka Jezusa Chrystusa, naszego Pana, wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych, dobro, które spełniacie i cierpienie, które znosicie, niech będą zadośćuczynieniem za wasze grzechy. Niech wyjednają wam wzrost łaski i nagrodę życia wiecznego. Żyjcie w pokoju. Tłum zamarł w bezruchu. To publiczne, powszechne rozgrzeszenie nie było symbolem. Było znakiem tego, że tu i teraz uczestniczymy w wydarzeniu nadzwyczajnym. A potem kapłan mówił: i dlatego dążenie do jedności, o której mówi Chrystus w Ewangelii Świętej dzisiaj, przed chwilą odczytanej. Powinniśmy wszyscy głęboko ten problem przemyśleć i głęboko przed Bogiem przemodlić. Ojcze, spraw, aby ci zgromadzeni tutaj stanowili jedno i stanowicie na pewno jedno jako ci, którzy stanęli w obronie swoich słusznych praw i swoich słusznych obowiązków, które podejmują w imieniu ojczyzny i swoich rodzin. Dążycie przecież do jednego, aby w Polsce, Ojczyźnie naszej, biła ta jedność i by nikt na tę jedność nie podnosił nigdy ręki, by tej jedności nikt nie usiłował dzielić, by tej jedności w narodzie polskim nam nigdy nie zabrakło. I dlatego się dzisiaj gromadzimy. Po to stoją dzisiaj wśród was kapłani, aby budzić sumienia i umysły nasze i mówić o tym, że w jedności jest siła, że w jedności znajduje się to wszystko, co przecież staje się pragnieniem waszych serc, waszych dusz i waszych umysłów, waszych spracowanych, stoczniowych rąk, które przecież tak często podnosiliście i podnosicie dla budowania lepszego jutra ojczyzny. I, jak ufamy, podnosić będziecie, jeżeli wasze słuszne żądania i pragnienia będą uszanowane. Jeżeli wasze prawo, o które się upominacie, będzie dostrzeżone i będzie uszanowane. Nikt dotąd nie mówił w Polsce tak otwarcie i tak dobitnie o prawach zwykłych ludzi. Wielu patrzyło gdzieś w bezkresną przestrzeń, by powstrzymać cisnące się do oczu łzy. To niesamowite widzieć, jaką moc mają słowa. Zwarta masa ludzi przeistaczała się w jeden zespolony organizm. Powstająca pod wpływem chwili wspólnota, to rodziła się solidarność. W Komunii Świętej uczestniczyli prawie wszyscy strajkujący i wielu zebranych przed stocznią. Tak głębokiego skupienia podczas nabożeństwa nie widuje się podczas niedzielnych mszy. To było coś niepowtarzalnego, a doniosłość tego wydarzenia dotrze do wielu po kilku godzinach, a nawet dniach. Ksiądz prałat Hilary Jastak tak wspominał tamte dni. Chcę podkreślić bardzo mocno, że inicjatywa odprawienia mszy świętej na terenie zakładów wyszła od strajkujących i stamtąd przychodziły delegacje z prośbą o spełnienie tej ofiary. Reakcja władz wojewódzkich była negatywna. Był to początek strajku i czynniki administracyjne działały po staremu. Między innymi były interwencje w kuriach biskupich, aby nabożeństw w zakładach nie odprawiać. Ja jednak zdecydowałem się pójść odprawić mszę świętą, może nie licząc się ze stanowiskiem władz. Natomiast poszedłem, licząc się ze stanowiskiem i wolą strajkujących, którzy poprzez swoich delegatów mnie o to prosili. Takiej prośby nie można nie spełnić. Ogromny napływ bardzo wielu uczuć jako człowieka i jako kapłana. Wrażenie zrobiła sceneria tego nabożeństwa, prowizoryczny ołtarz. Obok budynki zakładu i ludzie ubrani nie na niedzielę, ale w ubraniach roboczych. Wtedy czuję się, jak ważna była dla nich ta ofiara ołtarza. Na twarzach widać niepokój i zmęczenie. Może smutek, ale przede wszystkim stanowczość. Odniosłem również wrażenie na początku nabożeństwa, że część obecnych ma w oczach pytanie: po co tutaj msza święta? Każdy ma przecież swoje poglądy i wolno tak pytać. Ale jakaż radość po nabożeństwie, kiedy w miejscu tego pytania ich oczy mówiły: to było bardzo tutaj potrzebne. Stoczniowcy i portowcy, wiedząc o otwartej plebanii, dostarczali nam wydawane przez Wolną Drukarnię Stoczni Gdynia różne biuletyny informacyjne w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. Dowody zaufania wykazane przez stoczniowców, portowców i innych ludzi pracy oraz parafian, były dla mnie nagrodą za sprawowaną ofiarę mszy świętej, której nigdy nie zapomnę, tak jak nie zapomniałem mszy świętej odprawionej pod Warszawą w okresie II wojny światowej. Historia ludzkości potwierdza przypadki, że po upadku i cierpieniach zaświeciło światło odrodzenia. Z pozycji kapłana oceniam, że ten ogromny wysiłek milionów ludzi w dramatycznie trudnej sytuacji i ich cierpienia muszą przynieść odmianę. Ojciec rektor Edward Ryba, który odprawiał w tamtych dniach msze w wielu zakładach, tak to wspominał. Powiem jedno. To były trudne, kosztujące wiele nerwów i odpowiedzialne momenty, gdy głosiło się homilię do ludzi w kombinezonach roboczych. Wówczas nawet trudno było wcześniej przygotować homilię, bo o pewnych sytuacjach dowiadywaliśmy się na miejscu. Zmiana nastrojów była oczywiście bardzo wyczuwalna. Były dni nadziei i dni niepewności. Należy też dodać, że był to bardzo wielki wysiłek psychiczny strajkujących, jak i tych z drugiej strony bramy. Były momenty kryzysu, kiedy ta psychiczna wytrzymałość puszczała i wtedy sytuację ratowała właśnie msza święta. Bardzo wielu uczestników strajku to podkreśla. Najcięższy moment przeżyliśmy na początku pierwszego tygodnia strajku. Wówczas ksiądz prałat Hilary Jastak udzielił rozgrzeszenia ogólnego, bez indywidualnych spowiedzi. Podkreślić jednak należy, że cały czas mówiono o zdecydowaniu i wytrwałości, o jednoznacznej postawie w upominaniu się o swoje prawa. Doczekaliśmy jednak momentu ulgi i radości. Podniosła atmosfera nabożeństwa nadała strajkowi uroczystą oprawę. Po tym nabożeństwie to już był inny strajk. To już byli inni ludzie. Na twarzach pojawiła się ulga i uśmiech. Pod bramę przybyły rodziny strajkujących. Wszyscy pragnęli spotkać się z bliskimi. Musieliśmy to jakoś zorganizować. Kolejno więc, za pośrednictwem radiowęzła, wywoływani byli stoczniowcy, których rodziny zgłaszały się do straży strajkowej. Pogoda dopisywała. I to pierwsze niedzielne popołudnie strajkowe minęło w pogodnym, jeśli przez wzgląd na sytuację tak można napisać, nastroju. Ciągle gnębiło mnie kilka niedociągnięć organizacyjnych, jak na przykład brak komitetu strajkowego. Wszystkiego musiałem pilnować osobiście, a problemów przybywało. Jednak nie był to jeszcze czas na takie działania. Ludzie musieli najpierw złapać drugi oddech na nadchodzące dni. Nikt nie wiedział, ile ich jeszcze będzie. Nieśmiało powtarzana była anegdota, która szybko stała się mottem strajku. Do kiedy potrwa ten strajk? Do poniedziałku, tylko jeszcze nie wiemy którego. Tego dnia przybyli do nas Joanna i Andrzej Gwiazdowie. Do późnych godzin wieczornych wyjaśniali zebranym ideę wolnych związków zawodowych. Pojawiły się dziesiątki pytań. Wszystko było takie nowe i interesujące. Do kolejnej nocy trwały solidne przygotowania. Ludzie chcieli być jak najbliżej centrum wydarzeń, czyli placu przed bramą. Na wolnym miejscu za ołtarzem wyrosło swoiste osiedle, zwane dzielnicą willową. To młodzi stoczniowcy dali upust swojej fantazji. Postawili brezentowe namioty i inne prowizoryczne domki. Najciekawsze były te budowane ze styropianu. Każdy wzorzyście dekorowany otrzymał własną nazwę. Gdy nocą wizytowałem całą stocznię, z dumą prezentowali mi swoje osiągnięcia. Takie działania były bardzo potrzebne w tamtych dniach. Budowanie ołtarza, ławek na placu, budowanie domków czy pomoc w kuchni jednoczyły ludzi w działaniu dla wspólnoty i pozwalały zapomnieć o codziennym stresie, który był z nami do ostatniego dnia. Mimo późnej pory plac tętnił życiem. Rządni informacji stoczniowcy wsłuchiwali się w zakłócane charakterystycznymi piskami i zgrzytami audycje Radia Wolnej Europy, BBC i Głosu Ameryki. Operator radioodbiornika wprawnie zmieniał stację. Wybierał te najmniej zakłócane. Zebrani głośnym aplauzem przyjmowali informacje o strajkach, czyli o sobie. Ta jednostronna łączność ze światem była bardzo ważna. Dodawała otuchy i potwierdzała zainteresowanie naszą walką. Nie mogłem pozwolić sobie na sen. To coś, o czym zapomniałem w ostatnich dniach. Jak zwykle w towarzystwie oddanych mi młodych chłopaków dokonałem obchodu stoczni. Sprawdzaliśmy newralgiczne punkty strajku. Całą noc dochodziły do mnie przeróżne informacje. Straż strajkowa reagowała na wszystko. Ktoś próbował przedostać się przez płot i został złapany. Oczywiście to ja musiałem podjąć decyzję, co z nim zrobić. Gdzieś na hali zbierała się podejrzana grupa. Do drugiej bramy już kolejny raz podjeżdżał podejrzany samochód z wygaszonymi światłami. Nic nie uchodziło uwagi pilnujących. Wszystkie sygnały sprawdzałem. Nie chcieliśmy awantur czy prowokacji. Gdy wszystko się uspokoiło, poszedłem do drukarni. Tu praca wrzała na pełnych obrotach. Pracowały dwie maszyny. Jedna drukowała wezwanie do strajku generalnego w Polsce, druga ulotki. Symbol strajku "Wytrzymamy" drukowany był każdego dnia. Zmieniała się tylko liczba dołączających do MKS-u kolejnych zakładów. Nowo upieczeni zecerzy przygotowali matrycę listy postulatów MKS-u. Nie było to proste zajęcie. Tekst układa się z pojedynczych czcionek naturalnej wielkości druku w odbiciu lustrzanym. Praca ta wymaga maksymalnej koncentracji. Przecież nasze ulotki nie mogą zawierać błędów. To sprawa honoru drukarzy.